Nasz gość dnia.
A moim i Państwa gościem jest Jacek Piorunek, członek Zarządu Województwa Podlaskiego Koalicja Obywatelska. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie.
Chciałabym, żebyśmy w naszej rozmowie skupili się na przyszłości, ale jednak zacznijmy może od tej przeszłości, bardzo niedalekiej, bo to, co się wydarzyło w Sejmiku Województwa Podlaskiego, niektórzy nazywają sensacją, inni zdradą. Od kiedy wiedział Pan, że to Wy macie większość?
Jeśli mam być uczciwy i szczery w tym momencie, to wiedziałem, że jakieś rozmowy z Prawem i Sprawiedliwością naszych liderów politycznych Koalicji Obywatelskiej i Trzeciej Drogi się toczą, ale żadnych szczegółów nam nie podawano. Dowiedziałem się o sytuacji dopiero godzinę przed sejmikiem, kiedy mieliśmy spotkanie z naszym przewodniczącym Zarządu Regionu Krzysztofem Truskolaskim. Do tego również dołączył szef Trzeciej Drogi Stefan Krajewski i dowiedzieliśmy się o takim projekcie, w którym możemy mieć większość, gdzie dwoje członków Prawa i Sprawiedliwości zmieniło barwy i postanowiło być radnymi niezależnymi.
I jaka była Pana reakcja?
W związku z tym otwierała się przed nami większa możliwość niż do tej pory. No ja byłem zaskoczony trochę, powiem szczerze, ale też pełen szacunków dla liderów politycznych, którzy potrafili to przedsięwzięcie przeprowadzić. Tak jak mówię, Krzysztof Truskolaski i Stefan Krajewski naprawdę stanęli na wysokości zadania. Młodzi politycy w tej chwili, można powiedzieć, urośli do rangi bardzo wysokiej, skoro udało się województwo podlaskie przejąć z rąk Prawa i Sprawiedliwości.
Czyli wszystko było ściśle tajne. Ja pamiętam, rozmawiałam ze Stefanem Krajewskim tuż po wyborach i pytam, jaka będzie teraz droga negocjacji ze Stanisławem Derechajło. I Stefan Krajewski mówił, a kto mówi, że to musi być Stefan Derechajło? Trochę to traktowaliśmy w kategoriach takich science fiction politycznego. Okazuje się, że rzeczywiście tak się wydarzyło. Politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią o zdradzie. Czy tutaj chodzi o coś więcej niż o stanowiska? Państwo Burnos i Malinowski są wicemarszałkami. Czy chodzi o coś więcej? Czy tyle im wystarczyło? Czy porozumieliście się co do programu?
Myślę, że oni wiedzieli, jaki jest nasz program i byli w stanie go zaakceptować. No, oni postanowili do nas przejść, może nie za same stanowiska, tylko zostali w pewien sposób przez marszałka Kosickiego. No, ja nie chcę mówić słowa oszukani, ale może niedowartościowani w ten sposób. Wiadomo, że w Prawie i Sprawiedliwości dosyć duża grupa radnych chciała piastować funkcję członków zarządu województwa. W Prawie i Sprawiedliwości też są podziały, prawda? Są różne grupy nacisku. Każdy miał swojego reprezentanta, każdy parł na to, żeby w tym zarządzie województwa również funkcjonować i działać. W związku z tym marszałek Kosicki dał do zrozumienia dwóm członkom zarządu, że dla nich prawdopodobnie miejsca już w zarządzie nie będzie. A trzeba pamiętać, że oni przez 5,5 roku współtworzyli ten zarząd, funkcjonowali tam, brali odpowiedzialność za to, co robił marszałek Kosicki. Też wykonywali ciężką pracę, bo ja nie mówię, że wszystko było złe. Na przykład Marek Malinowski był odpowiedzialny za funkcjonowanie ochrony zdrowia. To są największe szpitale w województwie. Ja nikogo nie muszę przekonywać, jakie to są problemy. No i kiedy po ciężkiej wykonanej pracy, po kilku latach dowiaduje się, że ma już go tam nie być, że jest zbędny, w związku z tym no taka była ich reakcja. I myślę, że to zaważyło na tym, że ten takie niezrozumienie wewnętrzne u nich i złe potraktowanie było główną przyczyną tego, że są oni teraz z nami i
a ta polityka,
będą z nami tworzyć.
Panie marszałku, ta polityka regionalna rządzi się trochę innymi prawami, no bo nie wyobrażamy sobie na szczeblu centralnym teraz, przynajmniej jeszcze może parę lat temu było inaczej, żeby politycy przechodzili z Prawa i Sprawiedliwości do Platformy i w drugą stronę. Nie ma pan problemu z tym, że to są ludzie, którzy byli w zarządzie Prawa i Sprawiedliwości, z ramienia Prawa i Sprawiedliwości.
Ja powiem w ten sposób. Ja już przeżywałem taki okres. To było w 2008 roku, kiedy też trzech członków Prawa i Sprawiedliwości przeszło do nas i dzięki temu mogliśmy stworzyć zarząd województwa. Wtedy było jeszcze trudniej, bo musieliśmy odwołać marszałka Piątkowskiego i jego zarząd i dzięki pomocy tych trzech radnych stworzyliśmy swój nowy. Także ja powiem, później ta współpraca, tu mówię konkretnie z Bogdanem Dębskim, była bardzo dobra. Dobrze się uzupełnialiśmy. To był dobry fachowiec, jeśli chodzi o funkcjonowanie i ochrony zdrowia i też pamiętam, był na czele Biura Inwestycji, gdzie myśmy budowali wtedy operę w Białymstoku, szereg innych inwestycji i naprawdę ta sytuacja, oczywiście były problemy momentami, ale generalnie wszystkie sprawy województwa szły w dobrą stronę i wierzę też, że również i teraz nie będzie jakichś problemów, tym bardziej, że zarówno i pan Marek Malinowski, i pani Wiesława Burnus to nie byli tacy rasowi członkowie Prawa i Sprawiedliwości, prawda, politycy z pierwszych stron gazet, gdzie ideologiczni i To byli pewnie, nawet nie wiem, czy oni w ogóle należeli do PiS-u, musiałbym się spytać. W każdym razie PiS reprezentowali, ale na pewno nie stanowili jego czoła. Dlatego prawdopodobnie w tych naszych dyskusjach i w tym naszym rządzeniu w województwie nie będzie to problemem. Tym bardziej, że te sprawy wojewódzkie, sprawy samorządowe czasami naprawdę nic się nie mają do polityki.
Przejdźmy w takim razie do przyszłości. Jakie są największe wyzwania na tę kadencję? No czasy są też, wiemy, niespokojne. W weekend premier Tusk odwiedził teren przygraniczny, już taki ściśle przygraniczny. Od 2021 roku wojna hybrydowa. Słyszymy znów o możliwym szturmie migrantów przysyłanych tam na Białoruś, więc tych wyzwań, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, jest bardzo dużo.
Jest bardzo dużo. Oczywiście to są sprawy bezpieczeństwa, to przede wszystkim polski rząd, prawda, i to są sprawy państwowej wagi, ale myślę, że one przekładają się również też i na samorząd, na jego funkcjonowanie, a przede wszystkim na samorząd województwa. My tutaj musimy na te sprawy bezpieczeństwa zwracać uwagę, musimy dyscyplinować nasze jednostki, że to nie jest czas normalny, prawda, tylko czas zagrożenia również, bo kto wie, co to może jeszcze być. W związku z tym też musimy koncentrować się na tych odcinkach, a myślę, że naszym głównym to jest przede wszystkim, jak pani mówi w kontekście bezpieczeństwa oczywiście, to przede wszystkim są nasza ochrona zdrowia, nasze jednostki, bo nie daj Panie Boże w przypadku czegoś, to muszą być placówki, które muszą świadczyć usługi i muszą być do tego przygotowane, prawda? Także my zwracamy na to uwagę i na pewno nasze jednostki ochrony zdrowia, szpitale, czy wsparcie szpitali też powiatowych będzie miało miejsce w tej kadencji. Następnym wyzwaniem, o którym pani mówi, to też trzeba pamiętać, że wchodzimy w kolejną edycję finansowania z Unii Europejskiej. To są środki i z Regionalnego Programu Operacyjnego, a więc Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Generalnie to jest program Polska Wschodnia, to jest też KPO, prawda, słynne już w tej chwili. To są pieniądze, z samego RPO mamy 1 300 000 000 euro. To są wszystko pieniądze, które w tej chwili samorząd województwa organizuje do wydania w naszym regionie.
I chodzi o to, żeby wydawać je sprawnie.
Oczywiście, sprawniej i sprawiedliwie i z wyczuciem, prawda, i równomiernie po to, żeby całe województwo mogło z tego skorzystać.
O właśnie, jeśli wspomniał pan o tym słowie sprawiedliwie, ponieważ wiceprezydent Białegostoku Rafał Rudnicki napisał na Twitterze, że w końcu Białystok nie będzie dyskryminowany. Rzeczywiście był dyskryminowany?
To znaczy, ja powiem w ten sposób, na pewno Białystok miał... Może kiedyś był lepiej traktowany, kiedy marszałkiem nie był Artur Kosicki. No, Artur Kosicki miał niestety personalny spór z prezydentem Białegostoku. Nie wiem, z czego to wynikało. Na pewno nie z winy prezydenta Białegostoku, ale tą rywalizację dało się zauważyć na terenie miasta Białegostoku. I też to się przekładało później na decyzję, że trudno było w wielu sprawach rozmawiać, bo kiedy jest spór, to ten spór zabiera więcej czasu niż jego realizacja. W związku z tym można było odnieść takie wrażenie i pewnie tak było, że Białystok miał mniej. Ale spokojnie, ja wiem, że stolica województwa ma ogromne potrzeby i pewnie też duży kąsek środków finansowych do stolicy województwa wpłynie i pewnie będzie musiał, ale od tego są członkowie zarządu z innych miejsc i regionów.
No właśnie, dla nas jest najważniejsze, czy Łomża będzie miała ten finansowy kąsek.
Żeby zadbać też o interesy naszego miasta i zadbać o interesy naszej części województwa. I ja powiem szczerze, że ja nie jestem nowicjuszem. Ja jestem w zarządzie województwa już po raz trzeci. Byłem 2 kadencje członkiem zarządu województwa, teraz jestem po raz trzeci. Jestem jedynym człowiekiem w naszym regionie, który to funkcję sprawuje po raz trzeci. I myślę, że dałem się poznać jeszcze kiedyś. To były czasy, kiedy w Łomży budowaliśmy bulwary, stadion, modernizowaliśmy główne drogi, budowaliśmy muzea, chociażby muzeum diecezjalne, prawda? No to przecież to się wszystko wydarzyło za moich czasów, kiedy wspieraliśmy przedsiębiorców, kiedy rozbudowywaliśmy oddziały w szpitalu. Myślę, że również teraz starczy mi energii na to, żeby bronić interesów i Łomży, powiatu łomżyńskiego, ziemi zachodniej części województwa.
Spotkał się na pewno pan z takimi opiniami, że jak Platforma jest u władzy, to duże miasta się rozwijają, metropolie, i to wokół nich ma się koncentrować rozwój tych mniejszych miast. I takie są też obawy niektórych samorządowców z regionu, no szczególnie tych związanych z Prawem i Sprawiedliwością. To nie będzie tak, że większość środków finansowych będzie szła do Białegostoku, a nie wiem, miasta w stylu Łomża, Kolno tutaj będą się rozwijały mniej, gorzej.
Nie, ja powiem w ten sposób, my nie patrzymy ideologicznie. Prawo i Sprawiedliwość, ja do tej pory funkcjonowałem, też byłem zatrudniony, zajmowałem się inwestycjami, promocją w mieście Rajgród, w gminie Rajgród, 4000 gminie, to jest obszar wiejski generalnie. I ja wiedziałem, jakie środki tam wpływają, to były duże środki i były też, nawet jak rozmawiam ze starostą łomżyńskim, prawda, to też on mi zawsze podkreśla, że takich pieniędzy jak do tej pory to nigdy nie dostaliśmy i nie dostaniemy. Ja nie wiem, jak będzie, na pewno nie będziemy faworyzować też obszarów wiejskich tylko dlatego, że tak jak to robił PiS, biorąc pod uwagę jego elektorat, bo PiS po prostu pakował pieniądze w obszary wiejskie, a w szczególności te obszary, gdzie miał największy elektorat. No, my będziemy patrzeć na potrzeby. Jeśli te potrzeby będą rzeczywiste, to te pieniądze będą kierowane. Będziemy starali się sprawiedliwie te pieniądze dzielić, ale też wiemy, jak straciły duże miasta. Właśnie w czasach, kiedy Prawo i Sprawiedliwość było u władzy w kraju, kiedy stało na czele rządu i jak stało na czele województwa, to straty chociażby stolicy województwa to było w ciągu chyba 2 lat około 600 milionów złotych. To są potężne pieniądze. to trzeba też w tej chwili zrównoważyć. To trzeba też zadośćuczynić tym stratom, które tam nastąpiły. Także ja nie mówię, że my będziemy kierować tylko tu czy tam. Na pewno będziemy kierować tam, gdzie będą największe potrzeby i sprawiedliwie, tak żeby cały region mógł się rozwijać.
CPK, tak czy nie, panie marszałku? Pytanie jest oczywiście związane z koleją na trasie Łomża-Warszawa.
Łomża-Warszawa, no tak, tak, tak. Tak czy inaczej, to ona i tak powstanie, nawet jak nie będzie CPK, ponieważ plany województwa podlaskiego, jeśli chodzi o rozwój kolei w Łomży, będziemy kontynuować. Tutaj nie ma tutaj żadnych złudzeń. Ja już spotkałem się z dyrektorem odpowiedniego departamentu w Urzędzie Marszałkowskim, ze Zbigniewem Piotrowskim, zresztą z Łomży, prawda? I rozmawialiśmy na ten temat. Tutaj będziemy dbać o to, żeby ten odcinek Łomża-Śniadowo jak najszybciej został wykonany. Już przetarg jest na ukończeniu, niedługo zostanie ogłoszony. Zostanie też wprowadzona forma hybrydowa dojazdu do Śniadowa po to, żeby szybko wsiąść w pociąg do Białegostoku czy do Śniadowa. No a sprawa kolei do Warszawy, oczywiście i później CPK, to są następne etapy. Ja, jeśli mam personalnie odpowiedzieć na pani pytanie osobiście, to dobrze byłoby, żeby taki centralny port komunikacyjny w Polsce powstał. Polska będzie się rozwijać, jeśli, nie daj Panie Boże, nie będzie zagrożeń ze wschodu, to Polska będzie się rozwijać i prędzej czy później taki obiekt w Polsce powstać musi. Ponieważ czy warszawskie, czy inne te małe lotniska nie będą w stanie sprostać wymogom polskiej gospodarki chociażby. Także moja odpowiedź jest na tak, ale jak będzie, trudno mi powiedzieć.
A co z lotniskiem regionalnym w województwie podlaskim?
Lotnisko regionalne z pewnością w tej chwili będzie tematem wiodącym, bo były różne obietnice podczas kampanii wyborczej, ale na pewno nie będziemy budować lotniska tylko po to, żeby ono było i żeby przynosiło straty. Trzeba pamiętać, że Urząd Marszałkowski, że w Białymstoku powstaje lotnisko, ono już ma pas odpowiedni w białostockim Euroklubie. I jest tam kwestia oczywiście wycięcia przeszkód leśnych, które uniemożliwiają z jego korzystanie. Przede wszystkim to lotnisko trzeba jak najszybciej uruchomić. A jeśli chodzi o duże lotnisko regionalne, to oczywiście będzie to temat następnych lat funkcjonowania samorządu województwa. Ale jeżeli, powtarzam, to jest moje zdanie, jeżeli my mamy zbudować lotnisko i później je utrzymywać i będzie się to odbywało na przykład kosztem szpitali, prawda, no bo skądś te pieniądze trzeba będzie brać, to trzeba się nad tym zastanowić. Lotnisko będzie miało uzasadnienie w Białymstoku wtedy, kiedy ono będzie opłacalne.
Już musimy kończyć powoli naszą rozmowę, a nawet szybko, więc jeszcze zapytam o takie sprawy polityczne. W Łomży mamy ciekawą sytuację. Wiceprezydentem Łomży jest Piotr Serdyński z Koalicji Obywatelskiej. Pan był przeciwny, żeby Piotr Serdyński był wiceprezydentem Łomży?
Znaczy, ja nie byłem przeciwny. Ja byłem w ogóle przeciwny, nie byłem przeciwny Piotrowi Serdyńskiemu, bo to jest młody, ambitny człowiek, młody polityk, który ma jeszcze dużo lat przed sobą. I w polityce, i w rzeczywistości łomżyńskiej. Ja byłem przeciwny generalnie wspieraniu prezydenta, który był również kandydatem Prawa i Sprawiedliwości. Zresztą każda konstelacja z prezydentem Chrzanowskim wymagała koalicji z Prawem i Sprawiedliwością. Uważam, że jest to koalicja nienaturalna. Ale powiem szczerze tak, nie chciałbym tutaj jakby głębiej się zastanawiać. Ja powiem w ten sposób, niezależnie od polityki, uczciwie mówiąc, jestem przeciwny koalicji z PiS-em w Radzie Miasta i uważam, że ona taka, jest tylu radnych, że można było zawiązać nową koalicję. Mało tego, uważam, że Platforma Obywatelska, gdyby wystawiła swojego kandydata na prezydenta, a nawet gdyby to był Piotr Serdyński i gdybyśmy się połączyli z siłami Dariusza Domasiewicza, to spokojnie byśmy mieli w tej chwili prezydenta z Koalicji Obywatelskiej, czy też innego i nie potrzebowalibyśmy radnych Prawa i Sprawiedliwości. No taka jest polityka. Ale też mówię oczywiście w tej chwili, uczciwie mówię, że ja jako członek zarządu województwa, bez względu na to, co się dzieje w polityce, i z prezydentem Łomży, i z wiceprezydentem będę współpracował.
Bo też nowy marszałek Łukasz Prokorem mówił wprost, że taka koalicja jest niewłaściwa, czyli może pan uspokoić mieszkańców Łomży, że relacje między władzami województwa a miastem Łomża, ta sytuacja nie będzie miała na to wpływu.
Uważam, że nie będziemy używać barw politycznych do naszej współpracy i myślę, że to jest najlepsza droga.
I tu musimy postawić dziś kropkę. Członek Zarządu Województwa Podlaskiego z Koalicji Obywatelskiej Jacek Piórnek był moim i państwa gościem. Dziękuję.
Bardzo serdecznie dziękuję.
Nasz gość dnia.